Prezydent Polski wzywa przywódców Europy do wspólnej debaty o tym, jak ma wyglądać współpraca międzynarodowa po pokonaniu pandemii koronawirusa. Andrzej Duda wystosował do nich specjalny list w tej sprawie.
Według prezydenta brakuje dziś skutecznych globalnych narzędzi do zarządzania kryzysami. W liście Andrzej Duda przedstawił 5-punktowy plan dotyczący współpracy międzynarodowej po tym, jak uda się pokonać pandemię.
Prezydent wskazuje m.in., że należy wykonać wysiłek na rzecz współpracy w zwiększeniu poziomu wydolności krajowych systemów ochrony zdrowia, a także wypracowania skutecznych mechanizmów pomocy międzypaństwowej.
Andrzej Duda proponuje stworzenie europejskiego mechanizmu koordynowania produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego oraz realizowania wspólnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nowoczesnych terapii.
Prezydent m.in. zwraca też uwagę na konieczność nadania nowego impulsu do pobudzenia produkcji w Europie oraz dalszego wzmacniania bezpieczeństwa militarnego.
Komisja Europejska mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią zaostrza walkę z polskim rządem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.
Unijni urzędnicy uruchomili dziś tak zwaną procedurę naruszeniową wobec naszego kraju w związku z ustawą, która wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.
Komisja Europejska twierdzi, że przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa Unii Europejskiej. Władze Polski dostały 2 miesiące, aby odnieść się do zastrzeżeń komisji.
Wszczęta dziś procedura może za kilka miesięcy skończyć się w Trybunale Sprawiedliwości Unii, jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ramach dialogu komisji z władzami w Warszawie.
To wyjątkowo bulwersujące, że komisja zamiast walczyć z pandemią zajmuje się zwalczaniem polskich reform, do czego nie ma uprawnień, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Rozwiązania, które zaproponowaliśmy w ustawie, którą teraz krytykuje Komisja Europejska, są jak najbardziej dopuszczalne, są w pełni zgodne z naszą konstytucją, ale co najważniejsze w tym, nie dotyczą one spraw, które są w zakresie działania Komisji Europejskiej. Traktaty o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, traktat o Unii Europejskiej w żaden sposób nie obejmuje praw dotyczących ustroju polskiego, ustroju wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Jest to zatem po raz kolejny próba łamania traktatów i wykraczania poza swoje kompetencje przez Komisję Europejską.
Uchwalona w ubiegłym roku nowela wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Nowela wprowadza też zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Ustawa, do której zastrzeżenia ma Komisja Europejska, jest odpowiedzią na kwestionowanie statusu sędziów wyłonionych przez nową KRS.
Przepisy w tym zakresie krytykuje też opozycja i część środowiska sędziowskiego.
Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Senatu o przyspieszenie prac nad ustawą o wyborach korespondencyjnych.
Większość senacka przeciąga pracę nad regulacjami. Izba zajmie się ustawą na posiedzeniu 5 i 6 maja. Tymczasem wybory prezydenckie zaplanowano na 10 dzień maja.
W związku z epidemią koronawirusa Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało formę korespondencyjną. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że w obecnej sytuacji jest to najbezpieczniejsza opcja głosowania.
Przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest jednym z podstawowych wymogów konstytucyjnych. Zobowiązuje nas do tego konstytucja. To jeden z najważniejszych aktów demokratycznego państwa. Dlatego zaproponowaliśmy najbezpieczniejszą formę przeprowadzenia wyborów prezydenckich, wybory w formie korespondencyjnej. Apeluję zatem do Senatu, żeby przyspieszyć pracę, żeby nie zwlekać, nie prowadzić działań, które rzeczywiście mogą utrudnić przeprowadzenie wyborów 10 maja.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował też, że oprócz 10 maja według konstytucjonalistów możliwe są dwie daty wyborów, 17 i 23 dzień maja. Dodał, że decyzje co do ostatecznego terminu będą podejmowane w odpowiednim czasie.
Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 milionów złotych. Pożyczki są bezkosztowe. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących współpracujących z BGK. To kolejne wzmocnienie tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd. Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój. Wsparcie będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, na przykład na wypłatę wynagrodzeń, mówi minister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Przekazaliśmy Bankowi Gospodarstwa Krajowego 400 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój na wsparcie płynności finansowej firm z sektora MŚP poprzez pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach. Pozwolą one wielu przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Jeśli zapotrzebowanie na tego typu wsparcie będzie wysokie, przekażemy do funduszu dodatkowe środki. Fundusz pożyczkowy skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wsparcie będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych.
Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Polscy medycy, pielęgniarze i ratownicy medyczni kończą 10-dniową misję w Kirgistanie. Podczas pobytu w Azji Środkowej dzielili się swoim doświadczeniem zdobytym we włoskiej Lombardii.
Codziennie nasi lekarze pracowali z kirgijskim personelem medycznym. Po powrocie do Polski medycy i ratownicy odbędą kwarantannę, a później będą kontynuować pracę w naszym kraju.
O szczegółach misji w Kirgistanie mówi Michał Madejski, koordynator medycznego zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Misję do Kirgistanu uważam za bardzo udaną. Również sami mieliśmy okazję zobaczyć, jak w dość trudnych warunkach infrastrukturalnych szpitale dają sobie radę w prawidłowym, zgodnym z międzynarodowymi standardami przygotowaniu stref do opieki nad pacjentami chorymi na COVID-19, jak również we właściwy sposób organizują kanały komunikacyjne wewnątrz szpitala, tak aby uniemożliwić bądź zminimalizować ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych.
Podczas misji w Kirgistanie nasi lekarze i pielęgniarze odwiedzili krajowe i regionalne szpitale. Udzielili kilkuset konsultacji medycznych oraz porad, jak zapobiegać zakażeniom. Dawali też wskazówki, jak postępować z pacjentami z koronawirusem.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.